Chcę Państwu, że będziemy się posługiwać tekstem oryginalnym, greckim. W tych naszych wyjaśnieniach, w tej duchowej lekturze Ewangelii według świętego Jana. Będę czytał werset po wersecie i wyjaśniał fragment po fragmencie. En arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Na początku było Słowo i Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Kiedy ktoś z pierwszego wieku czytał albo słyszał ten tekst, to w sposób konieczny w jego głowie rodziły się skojarzenia. Ludzie tamtej kultury polegali na wyobraźni. Byli wychowani po to, aby kojarzyć rzeczy. Nie szukali przede wszystkim logicznych powiązań, ale szukali wyobraźni, co z czym się łączy. Szukali obrazów, niekoniecznie słów, które łączą. Jeżeli ktoś słyszał takie słowa, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo, to w sposób konieczny w jego głowie rodziło się skojarzenie, w jego wyobraźni do samego początku Biblii, do pierwszych słów Biblii, które w języku hebrajskim przed chwilą słyszeliśmy Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, czyli na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, Bereshit bara, a w języku greckim, czyli w Septuagincie, o której mówiłem przed chwilą, te hebrajskie słowa zostały przetłumaczone w ten sposób. En arche epoiesen hotheos ton uranon kai ten gen. A zatem, kiedy w Ewangelii według świętego Jana na początku mamy te słowa en arche en hologos, to człowiek, chrześcijanin pierwszego wieku, pochodzenia żydowskiego, który to słyszał, w sposób konieczny odnosił się do początku Biblii, do tego en arche epoiesen hotheos. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. To są bardzo ważne słowa, pierwsze słowa Ewangelii według świętego Jana, bo Jan chce nam przez to powiedzieć, że to, co będzie opowiadane w tej Ewangelii, to jest nowy początek. Ten hymn o stworzeniu świata wyjaśniał Żydom, wierzącym Żydom, sens ich istnienia, skąd się wszystko wzięło, skąd oni się wzięli w świecie, jaki jest sens tego wszystkiego. I teraz święty Jan, nawiązując do tego intertekstualnie, literalnie, mówi, że teraz jest nowy początek, że w tym, co będzie tutaj opowiadane, co będziecie czytać na kartach tej Ewangelii, to będzie właśnie nowy początek, że w Jezusie Chrystusie jest coś w rodzaju nowego stworzenia, że tu się stworzenie zaczyna na nowo, że to jest tak ważne wydarzenie w historii świata, jakby ten świat został w nim na nowo stwarzany. A jednocześnie w tym hymnie, to jest utwór poetycki, tak jak poetycki był hymn do Biblii Romana Brandstettera, to trzeba interpretować nie jako opowiadanie, ale jako poezję, uruchamiając wyobraźnię. Więc jednocześnie autor tego hymnu w dalszych strofach chce nam pokazać, że przyjście Jezusa na świat nie wywraca tego świata na nowo, nie rewolucjonizuje go w sensie zburzenia starego porządku, ale chce pokazać, że Jezus był en arche, że On jako Logos był od początku, że On nie jest jakimś bytem doraźnie posłanym przez Ojca, ale właśnie, że On był od początku i jaka była Jego tożsamość. A zatem poprzez ten początek, en arche en hologos, autor chce, żebyśmy spojrzeli na cały Stary Testament, na całą dotychczasową historię zbawienia, na to, co się do tej pory wydarzyło, że Jezus to wszystko niejako wchłania w siebie i przetwarza na nowo. Przetwarza na nowo całą starą rzeczywistość i tworzy nową jakość. Nową jakość. Spójrzmy na trochę szczegółów. En arche. To słowo arche, jak Państwo pewno wiedzą, zrobiło dużą karierę w filozofii. To jest słowo, które w filozofii greckiej miało liczne skojarzenia. Było znane, było używane. Ono dosłownie oznacza początek czegoś, ale oznacza jednocześnie w języku filozoficznym, a filozofia była wtedy dosyć znana, powszechnie znana w czasach Jezusa. Ona weszła pod strzechy domów, w takiej postaci spopularyzowanej. Być może tamci ludzie znali lepiej filozofię niż my dzisiaj. Filozofię oczywiście grecką i rzymską, zwłaszcza grecką, helenistyczną. Więc w filozofii helenistycznej i greckiej to słowo arche oznacza zasadę istnienia. Nie tylko początek czasowy, geograficzny, przestrzenny, ale zasadę wszelkiego istnienia. I o to tutaj bardziej chodzi. Nie chodzi o jakiś czas, ale chodzi o zasadę, o przeniesienie do wieczności, do absolutnej wieczności. A zatem ów logos był zasadą od początku. Wtedy, kiedy świat był stwarzany na początku, logos był zasadą powstawania wszystkiego i jest zasadą wszystkiego. Jest tutaj użyty czasownik en w formie podstawowej eimi, to znaczy czasownik być. Jest użyty w formie imperfektum. Imperfektum, którego aspekt wskazuje na trwanie, na nieokreśloność czasową. Jakby to było zawsze, od zawsze. To nie miało początku i nie będzie miało końca. To po prostu jest. Tak było zawsze. Tutaj w jakiś sposób autor Ewangelii według świętego Jana odpowiada na pytanie, czy świat został stworzony, kiedy został stworzony, jak to było. To było wieczne. Logos był zawsze. Był na początku, był zasadą wszystkiego. Był przed stworzeniem świata. I jest to nawiązanie do ksiąg mądrościowych Starego Testamentu, gdzie mądrość jest przedstawiana jako Boży Logos, jako ucieleśnienie Bożego Logosu, jako postać, jako osoba, która towarzyszyła Bogu przy stworzeniu świata. Widać to choćby w Księdze Mądrości, w Księdze Przysłów. I do tego również, do tego wątku ze Starego Testamentu nawiązuje święty Jan w tym określeniu en arche, en hologos. Logos to jest też ta odwieczna mądrość Boża, która towarzyszyła Bogu przy stworzeniu świata. Mądrość Boża to sam Bóg. Więc chodzi tutaj o pokazanie odwieczności Bożego Słowa, odwieczności Jezusa Chrystusa, logosu. Dlaczego jest to tak ważne dla odbiorców tego tekstu w tamtym czasie? Ewangelia według świętego Jana to jest tekst, w którym autor będzie się starał przekonać nas do tego, że Jezus jest prawdziwym Bogiem. Nas łatwo dzisiaj o tym przekonać, ale wyobraźmy sobie Żyda z tamtego czasu. Żyda wychowanego na monoteizmie, czyli wierzącego, że Bóg jest jeden i jedyny. I że nie ma obok Niego nikogo. Są aniołowie, których posyła, są tak zwani synowie Boży, ale to są ludzie, którzy powiedzmy w sposób szczególny są bliscy Boga, namaszczeni przez Niego, ale Bóg jest jeden, jedyny. Tak zwany monoteizm jest czymś absolutnym dla Żyda. Jeżeli on słyszy coś takiego, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo, to mówi, no jak to jest możliwe? Jak Bogiem mogło być Słowo, skoro Bóg jest tylko jeden? Więc autor Ewangelii według świętego Jana już na początku tutaj próbuje nas przekonać do bóstwa Jezusa. Albo uwierzymy, że On jest Bogiem i przejdziemy do dalszej lektury tego tekstu, albo po prostu zwiniemy ten zwój, czy zamkniemy książkę i powiemy, nie chcę tego dalej czytać, bo ja nie wierzę, że On jest Bogiem. Więc święty Jan wymaga od nas wiary. Albo przyjmujemy, że On jest rzeczywiście Bogiem z pełną odpowiedzialnością, i idziemy dalej w lekturę i przyjmujemy to wszystko, co jest powiedziane o Jezusie historycznym w tym dziele, albo dajemy sobie spokój. To jest wyzwanie, które jest skierowane do każdego czytelnika Ewangelii według świętego Jana. Już tutaj. Albo przyjmuje, że jest Bogiem, albo nie przyjmuje. I to wyzwanie jest być może nie tak ostre i nie tak mocne dla nas dzisiaj, jak było dla Żydów tamtego czasu, wychowanych właśnie na wierze w jedyność Boga, obok którego nie mogło być nic. Szema Izrael, słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem jedynym, nie może być nikogo innego. Więc autor próbuje tutaj udowodnić, że Jezus jest tą Bożą mądrością, ucieleśnioną Bożą mądrością, Bożym Logosem, który był częścią Boga i był Bogiem od samego początku. Jest to dosyć intelektualnie skomplikowane, ale jest to bardzo ważne, to przyjęcie Jezusa jako Boga. Technicznie w teologii nazywa się to chrystologią odgórną i to jest typowe i jedyne dla Ewangelii według świętego Jana w odróżnieniu od Ewangelii synoptycznych. W Ewangeliach synoptycznych autorzy, czyli Mateusz, Marek, Łukasz, próbują ukazać Jezusa jako cudotwórcę, jako cudownego, wyjątkowego człowieka, który musi niejako zapracować poprzez swoje nauczanie, poprzez swoje czyny, poprzez cuda, które czyni, żeby go można było uznać za kogoś więcej niż człowieka, za Mesjasza, Syna Bożego, wreszcie Boga. Jest to tak zwana chrystologia odgórna, czyli Ewangelię według świętego Marka, Łukasza, Jana otwieramy i jakby pozwalamy się przekonywać, że Jezus jest Bogiem. Natomiast Ewangelia według świętego Jana ma ten porządek zupełnie odwrócony. Musisz uwierzyć, że On jest Bogiem, zanim przejdziesz dalej w lekturze. Chrystologia odgórna. Albo jest Bogiem, wierzysz i idziesz dalej i tylko upewniasz się i jesteś pełen zachwytu. Albo dajesz sobie z tym spokój. I to jest zasadnicza różnica. Święty Jan wymaga wiary, już wstępnej wiary, żeby iść dalej. Słowo, logos, było en proston theon. I to słowo, to określenie proston theon jest tłumaczone na język polski jako u Boga. A tak naprawdę to jest przyimek kierunkowy pros, który mówi zwrócone do Boga, w kierunku Boga, ale jakby nie całkowicie zintegrowane z Bogiem, nie stopione z Bogiem, jako taka odrębna osobowość. A jednocześnie dalej, zaraz potem, kaitheos en hologos. I Bogiem było słowo, było zwrócone do Boga, nie stopione z Nim całkowicie, a jednocześnie było Bogiem. Jest to niesamowicie ważna przesłanka do wiary w Trójcę Świętą, w odrębność osób boskich, w tym samym Bogu. Hutos, drugi werset, en enarche prostontheon. On, tutaj jest rodzaj męski w języku greckim, ale hologos również jest rodzaju męskiego. Słowo w języku polskim jest rodzaju nijakiego i to trochę gubi nam tą podmiotowość Jezusa Chrystusa. W języku greckim jest to hologos, on. On był en arche prostontheon, na początku zwrócony do Boga, w Bogu, ale nie całkowicie zintegrowany z Nim, odrębny od Niego. I trzeci werset. Panta di autu egeneto, kai choris autu egeneto udechen hogegonem. Wszystko przez Niego się stało, a bez Niego nie stało się ani jedno dosłownie, ani jedna rzecz się nie stała z tych, które się stały. I popatrzmy na te słowa. Panta. W języku greckim jest to słowo rodzaju nijakiego w liczbie mnogiej. Czyli jakby wszystkie rzeczy, które można wyliczyć, które można wyszczegółowić. Nie tak wszystko w ogólności, ale wszystko, co można wskazać. Wszystkie rzeczy, wszystkie sprawy, wszystko, co można ogarnąć. Najdrobniejsze sprawy ludzkiego życia, najdrobniejsze sprawy, które są w tym świecie. Wszystko zostało przez Niego stworzone. absolutnie przez Niego, przez Logos, który był Bogiem. Więc ten Jezus, o którym będzie dalsza narracja, który jest Logosem, uczestniczył w stworzeniu świata, stworzeniu wszystkiego. Albo wierzysz w to, albo zamykasz księgę. To jest bardzo mocne uderzenie już na samym początku. Jest tutaj użyty czasownik egeneto. Jego forma podstawowa to ginomai. Jest użyty czas aorist. Aorist jest to czas historyczny w języku greckim, który kładzie akcent na punktowość jakiegoś wydarzenia w przeszłości. To znaczy, że wszystko przez Niego, przez to Słowo się wydarzyło jakby w jednym momencie, w momencie stworzenia. Jakby już wtedy nawet to, co się dzieje w naszym życiu teraz, zostało stworzone, przewidziane, istniało. Już wtedy, panta diautu egeneto. Już wtedy. Oczywiście ten aorist egeneto może też mieć taką wartość iteratywną, czyli powtarzalności tego dzieła stwarzania na nowo świata w każdym nowym człowieku, w każdym nowym pokoleniu, albo tak zwaną ingresywność, że się to zaczęło i trwa od momentu stworzenia, trwa do dzisiaj w każdym z nas, we wszystkich czynnościach, które są w naszym życiu każdego dnia. I znowu autor upewnia nas, kai choris autu egeneto udechen, a bez jego uczestnictwa, aktywnego uczestnictwa, nie stała się ani jedna rzecz. W tym tłumaczeniu z Biblii Tysiąclecia, które Państwo mają, które w liturgii czytamy, nic się nie stało, co się stało jest. A tutaj jest, bez Niego nie stała się ani jedna rzecz. Tak jak tam było, wszystko się stało, każda rzecz policzalna, tak tutaj ani jeden drobiazg życiowy nie jest poza Bożym stworzeniem, poza Bogiem, poza Bożą opatrznością. Wszystko, absolutnie wszystko, każdy najmniejszy drobiazg należy do Niego i do powiedzenia hogegonem, z tego, co się stało. I to gegonem to jest znowu forma perfektum tego samego czasownika ginomai, a czas perfektum w języku greckim, podobnie jak i w innych językach ma zachodnich, ma takie znaczenie, że oznacza, że coś się zaczęło kiedyś i trwa, a co najmniej trwają jego skutki teraz. Więc cokolwiek się dzieje teraz w naszym życiu i wydarzy się kiedykolwiek, to nie jest poza orbitą Bożego stworzenia, Bożego działania, uczestnictwa Jezusa Chrystusa w tym stwarzaniu. I to właśnie perfektum gegonen mówi nam o tym, że stwarzanie świata jakby ciągle dokonuje się w nas. Dzisiaj, ten dzień, który przeżyliśmy, to był dzień kontynuacji Bożego stworzenia. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I ciągle stwarza, każdego dnia stwarza. Kiedy pójdziemy spać i wstaniemy jutro rano, to będzie kolejny dzień Bożego stworzenia. Te dni w tym hymnie z Księgi Rodzaju były liczone jeden po drugim, aż do siedmiu. Siódemka to jest pełna liczba. I to stwarzanie ciągle jest czymś aktywnym. Jezus w tym uczestniczy. My jesteśmy uczestnikami tej historii zbawienia w Jezusie Chrystusie, która się ciągle dzieje. I to w tych czasownikach greckich jest zawarte. Coś się zaczęło i coś trwa. Coś po prostu jest. Idźmy dalej. En auto zoeem. W nim życie było. W nim życie było. Kai hezoe en to fos ton antropon. I życie było światłem ludzi. W tym hymnie o stworzeniu świata z Księgi Rodzaju, tam była mowa właśnie o światle i ciemności. Na początku Bóg stwarzał świat z chaosu, z ciemności. Posłuchajmy chwilę, żeby to sobie odświeżyć, ten początek Księgi Rodzaju i wychwyćmy ten motyw światła. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była pustkowiem i bezładem. Ciemność była nad powierzchnią bez miaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niech się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg widział, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. W nim było życie, w czwartym wersecie prologu czytamy, w nim było życie, a życie było światłem ludzi. Jest to nawiązanie do tego początku stworzenia, intertekstualne echo tego stworzenia. W Logosie to życie było przy stworzeniu świata. W nim było życie i w nim życie jest. Życie. Tak jak bez światła świat nie istniał. Światło zostało dane, żeby wyodrębnić świat z chaosu. Było pierwszym elementem stworzenia, wyciągania tego świata z chaosu ciemności. Ze światłem przyszło życie. I tutaj mamy nawiązanie do tego właśnie. W nim było życie i w nim życie jest. Życie jako najważniejsza wartość. Bez życia nie ma niczego. Wszystko nie istnieje, kiedy nie ma życia. W nim było życie. I życie jest światłością ludzi. W Ewangelii według świętego Jana ten motyw życia i śmierci, ta antyteza światła i ciemności, ona się bardzo często powtarza. Ona jest tutaj wprowadzona w prologu na początku, ale autor wielokrotnie będzie do tego nawiązywał. Jezus będzie nazwany drogą, prawdą i życiem właśnie. On będzie mówił o sobie: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, będzie miał światło życia. On, Logos, jest światłem, jest życiem. Te tematy, najważniejsze tematy w Ewangelii według świętego Jana są już tutaj zapowiedziane w prologu. I ostatni już werset, który chcę dzisiaj omówić. Kaitofos en teskotia fainei, a światło w ciemności świeci, kai heskotia auto u katelaben. I ciemność światła nie ogarnia, nie potrafi pokonać dosłownie. Światłość ciemności świeci. On jako światłość, bo Logos jest nazwany światłem, on pokonuje ciemności naszego życia. Ciemność to śmierć. On wydobywa nas ze śmierci do życia. On świeci w naszych ciemnościach tam, gdzie my tracimy światło, gdzie tracimy sens istnienia, sens wszystkiego. I Jego ciemności nie mogą pokonać. On jest zwycięzcą. I to zwycięstwo dokonało się poprzez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. To się już dokonało. My w tym istniejemy, żyjemy, poruszamy się, jesteśmy w Nim, który jest światłem, który jest życiem, który jest wszystkim, który jest naszym Panem. Myślę, że wystarczy na dzisiaj. Wstańmy i pomódlmy się. Na końcu udzielę błogosławieństwa potem. Pomódlmy się tak, jak nauczył nas Jezus, który jest Logosem, który jest mądrością Bożą i który kazał nam się w ten sposób zwracać do Jego i naszego Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Szczęść Boże, szczęśliwych powrotów do domu. Jeżeli dobrze pamiętam, do 15 grudnia kolejne spotkanie. Dobrej nocy.